Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Wybory prezydenckie 28 czerwca. Coraz bliżej do wyborów podejmujemy temat związany z wyborami. Wybory 2020. Przyszłość wspólnoty narodowej. Rozmowę chcemy przeprowadzić z Państwem, ale naszym gościem jest nade wszystko poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista. Witamy Panie Pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słyszymy się, widzimy się, więc w tych czasach gorących, nie tylko pandemii, ale przedwyborczych, podejmujemy dyskusję o przyszłości wspólnoty narodowej. Rozpocznijmy od definicji. Czym jest wspólnota narodowa?
No to jest wspólnota kultury, wspólnota języka, wspólnota naszej tradycji, także wiary. To jest to wszystko, co czyni nas Polakami.
Czy też możemy tutaj mówić, że jest to wspólnota pewnej organizacji prawnej, porządku prawnego, pewnej tradycji, również tej tradycji politycznej?
Oczywiście. Bez wątpienia naszą wspólnotę narodową kształtowało to, że od ponad 1000 lat jesteśmy zorganizowani w państwo polskie. Natomiast wspólnota narodowa jest czymś ponadpaństwowym, dlatego że nawet w czasach, kiedy Polski jako państwa, jako jednego organizmu politycznego nie było, to wspólnota narodowa trwała i to dzięki niej mamy wolne i suwerenne państwo obecnie.
Chcemy rozmawiać o przyszłości wspólnoty narodowej. Jak scharakteryzowałby pan poseł tożsamość naszej wspólnoty narodowej, czyli nas, Polaków?
No, ta tożsamość dla wielu z nas jest związana z tym, że mamy wspólną historię, wspólną kulturę, wspólną wiarę. To są wszystkie rzeczy, które nas łączą. Oczywiście obok tego elementu takiego kulturowo-narodowego jest też element polityczny, konstytucyjny. I tutaj ta wspólnota jest rozumiana nieco inaczej jako wspólnota wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, czy identyfikują się z naszą tradycją, z naszą historią, z naszą wiarą. W polskiej konstytucji zresztą pojęcie narodu jest używane w dwóch znaczeniach. Z jednej strony właśnie jako wspólnota polityczna, konstytucyjna, wspólnota wszystkich obywateli, a z drugiej strony w takim sensie kulturowo-narodowym, w tym, który można powiedzieć jest taki bardziej pierwotny, bardziej podstawowy, no bo nie związany tylko z obowiązującą konstytucją, ale z naszą 1000-letnią historią.
Wybory 2020, przyszłość wspólnoty narodowej. Jesteśmy, można powiedzieć, u samych fundamentów naszej dyskusji. Skoro rozmawiamy o tożsamości narodowej, tożsamości naszej wspólnoty narodowej, słyszymy takie pojęcie jak porządek polityczny, porządek prawny, porządek konstytucyjny, porządek kulturowo-narodowy. Jak możemy i powinniśmy zagwarantować przyszłość, zabezpieczyć też tę naszą tożsamość narodową w wymiarze tych wszystkich porządków, czyli czy możemy stworzyć taką konstytucję, taki porządek prawny i polityczny również, który będzie stać na straży, a z drugiej strony też będzie wyrażać naszą tożsamość narodową?
Oczywiście, że konstytucja, a szerzej system prawny, obowiązujące ustawy mogą nam pomagać w sposób właściwy, dobry współkształtować naszą wspólnotę narodową, ją wzmacniać, odpowiadać na zagrożenia, które się pojawiają, zewnętrzne, wewnętrzne, rozwijać tą wspólnotę. Ale ostatecznie podstawową sprawą jest to, co się dzieje w społeczeństwie, czyli w naszych środowiskach, w których żyjemy, we wspólnotach, w których żyjemy, także tych lokalnych, w naszych rodzinach. ponieważ państwo i system prawny w znacznym stopniu jednak są odbiciem tego, jacy my sami jesteśmy. Innymi słowy, społeczeństwo i naród są jakby bardziej podstawowe w stosunku do państwa, dlatego że, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, mogą istnieć bez tego państwa. Natomiast państwo, gdybyśmy jakby zatracili to wszystko, co nas charakteryzuje, co dla nas jest ważne, byłoby tylko takim zimnym tworem, który no, organizuje życie w jakimś takim sensie prawnym, politycznym, ale no, nie byłoby, nie, czy można sobie wyobrazić taką sytuację, troszkę jak w czasach PRL-u, że mieliśmy wprawdzie państwo, nie do końca suwerenne, ale formalnie w każdym razie niepodległe, ale nie czuliśmy się z nim w pełni w domu. No, a my chcemy przecież, żeby, jak śpiewał Jan Pietrzak, żeby Polska była Polską.
Panie pośle, jeszcze jedno z pytań takich definiujących przyszłość wspólnoty narodowej, tożsamość wspólnoty narodowej w kontekście wyborów prezydenckich 2020. A to pytanie związane jest z zagrożeniami, które mogą pojawić się, jeżeli chodzi o nasz ten porządek, zarówno ten konstytucyjny, prawny, jak też ten kulturowo-narodowy, ale zagrożenia takie, powiedziałbym, wewnętrzne i zewnętrzne, no bo wiadomo, że nasz porządek ten kulturowy, prawny jest oparty o konkretny porządek też moralny, gdyby pan poseł tutaj w tym kontekście też porządku moralnego i zagrożeń dla naszej tożsamości narodowej rozwinął, to no będziemy ciekawi pańskiego zdania.
No, żyjemy w takim czasie kwestionowania rzeczy, które przez wieki, a nawet ostatnie dziesięciolecia wydawały się takie zupełnie podstawowe. Widzimy, że z jednej strony dla wielu osób ta nasza wspólnota narodowa i wspólnota państwowa przestają mieć takie fundamentalne znaczenie. Pojawiają się takie tendencje, no, można powiedzieć, kosmopolityczne. One istniały pewnie od wielu dziesięcioleci, ale w ostatnim czasie rzeczywiście się nasiliły. A z drugiej strony mamy takie zjawisko, którego wcześniej nie było nawet w okresie realnego socjalizmu, tylko w ograniczonym stopniu, kwestionowania takich cywilizacyjnych i kulturowych podstaw naszego państwa, ładu społecznego. Myślę tutaj o bardzo takich nowatorskich, no, też niebezpiecznych próbach zredefiniowania pojęcia rodziny, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego regulacji, które no, odchodzą od tego, co jest nam bliskie, co uważamy za dobre, czyli na przykład związku małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. No, można zwrócić uwagę, że w 1997 roku, kiedy była przyjmowana konstytucja, a była przyjmowana przecież przez środowiska wcale nie prawicowe, bo wówczas w parlamencie dominował Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Wolności, Unia Pracy, więc była to koalicja centrolewicowa i to ona zapisała, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. No ale po 20 latach widzimy, że te same środowiska, czy część tych środowisk w każdym razie chciałaby głębokich zmian społecznych, jakoś związanych, będących konsekwencją tego, co czasami nazywamy ideologią gender czy ideologią LGBT. Wszystkie te pojęcia są jakimiś skrótami myślowymi, dlatego że tak naprawdę chodzi o bardzo wiele różnych postulatów, ale to, co jest wspólne, to to, że pojawia się pomysł, aby nasz świat, nasze państwo, naszą wspólnotę, nasze społeczeństwo ukształtować w zupełnie nowy sposób. Czyli widzimy tutaj takie zakusy rewolucyjne, dlatego niektórzy nazywają też wszystkie te prądy od strony takiej filozoficznej neomarksizmem. Bo tak jak marksizm uważał, że trzeba zmienić stosunki społeczne i kulturowe, ale raczej uważał, że podstawową sprawą jest zmiana stosunków własnościowych. Czyli od strony takiej gospodarczej chciał iść w kierunku, chciał doprowadzić do rewolucji, zmiany świata, tak dziś współcześnie raczej ta tendencja do zmiany ma się odbywać najpierw poprzez kulturę, poprzez zmianę społeczeństwa. I dlatego ten czas, w którym jesteśmy, jest czasem takim niezwykłym. Te wybory, które są przed nami, za 2 tygodnie pierwsza tura, być może ona już skończy się rozstrzygnięciem, na co oczywiście liczymy, że wygra Andrzej Duda, ale jeśli nie, to później druga tura, no i wtedy będzie ten spór już bardzo jasny i wyraźny między Polską tradycyjnych wartości. Tradycyjnych wartości to nie znaczy, że nie modernizującą się, nie zmieniającą się w wielu obszarach, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jeśli chodzi o sposób życia, ale jednak opartą o taki trwały fundament naszej kultury, naszej tradycji, a z drugiej strony Polską, która ma wyglądać zupełnie inaczej niż znamy to z przeszłości, niż do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co kochamy, do czego jesteśmy przywiązani. Dlatego ten wybór w kolejnych tygodniach, w kolejnym miesiącu jest tak ważny dla Polski jako państwa, ale dla nas też jako wspólnoty narodowej.
Wybory 2020, przyszłość wspólnoty narodowej. Naszym państwa gościem konstytucjonalista, poseł Bartłomiej Wróblewski, choć jeszcze pamiętamy pana z korony ziemi, ze szczytów zdobywanych, jeżeli chodzi o góry i wspinaczki. Ale panie pośle, jeżeli dziś rozmawiamy o tożsamości wspólnoty narodowej, o przyszłości naszej wspólnoty narodowej, nie możemy rozmawiać tylko o tym, co widzimy, co czujemy dziś. Spróbujmy wrócić troszeczkę w taką retrospekcję do przynajmniej tych ponad 200 lat wstecz. I pytanie brzmiałoby w sposób następujący. W jaki sposób podczas zaborów, gdy roztargali nas Niemcy, Austria i Rosja, w jaki sposób to było zagrożeniem dla naszej wspólnoty narodowej? Potem, wiemy, doczekaliśmy się niepodległości w 1939 roku. Znowu na naszą tożsamość, przyszłość naszej wspólnoty narodowej targnęli się zarówno Niemcy, jak i Rosjanie. A od 1945 roku byliśmy pod tą lewicą marksistowską. Teraz okazuje się, że neomarksistowską. I widzimy, jak bardzo mocno ideologia, na to mówimy, prawda, LGBT czy lewica, neomarksizm, po raz kolejny próbuje, i tutaj zwieńczenie tego pytania tak bardzo pisowego, w jaki sposób oni, konkretnie te izmy, chcą rozbić naszą tożsamość narodową i przyszłość wspólnoty naszej narodowej. I stąd było też to pierwsze pytanie, czy w sposób prawny, konstytucyjny, ale też polityczny możemy zagwarantować rozwój, czyli przyszłość naszej tożsamości narodowej, wspólnoty narodowej, opartej o konkretny porządek prawny, ale również porządek moralny.
No tutaj widzimy, że tych prób podważenia tej tradycji naszej kulturowej, narodowej, chrześcijańskiej jest bardzo wiele. Ten proces odbywa się w wielu obszarach, bo przecież to dotyczy i sfery kultury, i sfery społecznej, ale także sfery na przykład edukacji. Odbywa się to i na płaszczyźnie dyskusji w parlamencie, ale także widzimy takie działania w przypadku niektórych samorządów, na przykład w Warszawie czy w Poznaniu. Więc widzimy, że ten napór z różnych stron jest bardzo silny. Z drugiej strony oczywiście nie jest bez znaczenia to, czy jesteśmy wobec tych zjawisk bierni, czy też staramy się w sposób czynny im przeciwstawić. Ja osobiście uważam, że powinniśmy się przeciwstawić i powinniśmy także szukać takich rozwiązań prawnych, które będą rozwinięciem przepisów polskiej konstytucji, a które wzmocnią naszą wspólnotę narodową. Na przykład prawa rodziców dotyczące wychowania ich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Mówiąc o tej sprawie, warto powiedzieć o takiej inicjatywie, nad którą wraz z grupą posłów pracowaliśmy w ostatnich miesiącach, a dyskutowaliśmy w ostatnich latach, mianowicie o edukacji domowej. To jest taki sposób, można powiedzieć, bardzo radykalny, który podejmują niektórzy rodzice, aby zabezpieczyć, zagwarantować wychowanie dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Biorą na siebie ciężar nauki, przeprowadzają tą naukę w domach. W ostatnich miesiącach widzieliśmy, że to zresztą z innych zupełnie przyczyn, ale stało się takim doświadczeniem w całym naszym państwie, że wielu rodziców musiało uczyć, czy uczyło dzieci w domu. Dzieci, wszystkie dzieci uczyły się, można powiedzieć, w takiej edukacji domowej. Ale ten sposób nauczania, który jest właśnie ta autonomia rodziny, która jest zagwarantowana w Konstytucji, ważne, żeby była także zabezpieczona w ustawach, żeby realnie rodzice mieli instrumenty, mieli możliwości, nie byli krępowani przez państwo, jeśli chcą swoje dzieci uczyć w domu. Innym przypadkiem jest sytuacja szkół chrześcijańskich, szkół prowadzonych przez różne wspólnoty, przez rodziców. Tam także taka motywacja rodziców jest taka, że bardzo im zależy na wychowaniu dzieci zgodnie z wartościami, które są dla nich ważne. Mieliśmy na przykład w Poznaniu taką sytuację przez 8 lat, że szkoła liceum sióstr Urszulanek, która osiąga doskonałe wyniki w nauczaniu, jest jednym z 10 najlepszych szkół w Wielkopolsce. Ta szkoła nie mogła przez bardzo długi czas doprosić się władz miasta, aby została wpisana do rejestru szkół publicznych, tak żeby rodzice, krótko mówiąc, nie musieli za tą szkołę płacić, bo wiadomo, że nie wszyscy są zamożni. I dopiero teraz ostatnio właśnie dzięki tutaj decyzji ministra edukacji ta szkoła została wpisana po wieloletnich sporach z władzami miasta Poznania, które nie chciały respektować tego zapisu konstytucyjnego z artykułu 48 o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Moim zdaniem powinniśmy także w tej sprawie iść o krok dalej i stworzyć takie przepisy, które pozwolą każdej szkole, która spełni odpowiednie wymagania, stać się taką szkołą publiczną, żeby żadna władza, niezależnie od tego, czy centralna, czy lokalna, nie ingerowała w te prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Wtedy takie szkoły, takie szkolnictwo jest niezależne od tego, kto rządzi w danym mieście czy w kraju w danym momencie. Wiadomo, że te rzeczy się zmieniają, ale to powoduje, że społeczeństwo same jest odpowiedzialne za wychowanie. To powoduje też, że na przykład rodziny chrześcijańskie mogą czuć się pewne, że będą mogły wpływać na kształt edukacji. Zarówno jeśli chodzi o edukację domową, jak i edukację w szkołach właśnie prowadzonych przez różnego rodzaju wspólnoty. To są takie instrumenty, które wzmacniają naszą wspólnotę narodową, wspólnotę opartą o to, co dla nas ważne, o naszą tradycję kulturową, tradycję historyczną, no i oczywiście także, co dla pewnie nas wszystkich i telewizów, telewizji TRAM jest szczególnie ważne, o chrześcijaństwo.
Przyszłość wspólnoty narodowej w kontekście wyborów prezydenckich 28 czerwca, wybory 2020, naszym Państwa gościem poseł Bartłomiej Wróblewski. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz w katechezie na antenie Radia Maryjan 15 czerwca, czyli wczoraj, mówił o koniecznej pamięci, że potrzebujemy mieć pamięć o tym, co nas stanowi, kim jesteśmy. Przytoczył też takie zdania Gustawa Herlinga Grudzińskiego z dzienników pisanych nocą 83-84-1900. Ostateczna walka rozegra się między złodziejami pamięci okradanymi z niej narodami, społeczeństwami i jednostkami. Spotkał pan takich złodziejów pamięci, organizacje, instytucje bądź osoby, które okradają nas z pamięci o naszej tożsamości, historii, kulturze?
To myślę, że wszyscy takie osoby spotkaliśmy. Wszyscy żyliśmy w państwie, które w jakimś stopniu przez wiele dziesięcioleci próbowało nas z tej pamięci okradać. Wiemy na przykład, że komuniści po wojnie starali się wyrugować z jednej strony religię ze szkół, ale z drugiej strony całą naszą tradycję chrześcijańską z programów nauczania, z historii, z języka polskiego, z wiedzy o społeczeństwie, że żyliśmy w takim państwie, w którym właśnie próbowano wykorzenić nas z tej tradycji, z której przez od tysiąca lat wyrastamy. Ale wiemy, że to też się dzieje na dzisiaj, że jest przecież wiele osób, które mówi, że tradycja narodowa to jest coś zupełnie no, już nieaktualnego, zupełnie nieadekwatnego do czasów współczesnych. Wiemy, że są na przykład pomysły, aby z kanonu lektur wyrzucić jak najwięcej polskich autorów, autorów, na których wyrośliśmy. Argumenty są różne, że są to stare prace, już zupełnie nieaktualne, albo takie, że te prace nie odpowiadają standardom politycznej poprawności, jaką mamy dzisiaj. Więc z tego punktu widzenia z kanonu lektur może wypaść i Kochanowski, i Mickiewicz, i Sienkiewicz, dlatego że ktoś uważa, że dziś ta edukacja powinna wyglądać inaczej, że powinna być bardziej międzynarodowa, bardziej dopasowana do ducha czasu. Natomiast my się oczywiście na to godzić nie możemy, bo dzięki temu, że w szkołach opieramy się o taki klasyczny kanon lektur, dzięki temu, że uczymy się historii Polski, no, mamy wspólny kod kulturowy. Rozumiemy, co do siebie mówimy. Kiedy odwołujemy się do postaci, na przykład pana Tadeusza, czy trylogii Sienkiewicza, wiemy, o co chodzi. W momencie, w którym udałoby się tak oświatę zmienić i oczyścić z tych wszystkich elementów historii, rzeczywiście stalibyśmy się zupełnie anonimowymi, zupełnie zatomizowanymi jednostkami. Miałoby to oczywiście konsekwencje takie, że ta nasza wspólnota narodowa stopniowo by słabła. Ale z drugiej strony efekt byłby taki, że łatwiej byłoby taką wykorzenioną masą ludzi rządzić. Więc wszystkim takim tendencjom musimy się sprzeciwiać. Nie trzeba robić tego w sposób agresywny, w sposób taki, który też ułatwia ataki drugiej stronie, ale musimy w sposób stanowczy i konsekwentny powtarzać, że to, co dobre w naszej historii, w naszej literaturze, oczywiście w naszej wierze, to jest najważniejsze, że stoimy przy tych wartościach, będziemy ich bronić i chcemy, żeby były przekazywane dalej.
Panie pośle, rozmawiamy o wyborach 2020, przyszłość wspólnoty narodowej to okradanie z pamięci w wymiarze tym narodowym, społecznym, ale też w tym wymiarze jednostki osoby. No, w kontekście wyborów obecnych, czy pan widzi wśród kandydatów, czy wśród ugrupowań, które popierają konkretnych kandydatów, takich, którzy chcą nas okraść z naszej tożsamości, czy przynajmniej z elementów tej tożsamości, zaproponować zupełnie nową tożsamość multikulturową albo tożsamość, która jest odarta czy niezależna od moralności?
To oczywiste, ale odpowiem na to pytanie od strony pozytywnej. Ja przede wszystkim widzę kandydatów, a w szczególności jednego kandydata, który bardzo mocno działa i bardzo mocno tą naszą wspólnotę narodową wzmacnia. Myślę tutaj o prezydencie Andrzeju Dudzie, który jest bardzo konsekwentny w tej sprawie przez ostatnich 5 lat. I z jednej strony dlatego, że stara się być blisko drugiego człowieka, że jest jedynym prezydentem w historii kraju, który odwiedził wszystkie powiaty, który chętnie spotyka się z ludźmi, rozmawia także z tymi, którzy niekoniecznie się z nim zgadzają, a z drugiej strony no, mocno stoi na straży wartości, które są nam bliskie. Karta Rodziny, która została ogłoszona w zeszłym tygodniu, jest takim dokumentem, który zbiera, można powiedzieć, podsumowuje poglądy prezydenta i wyznacza także kierunki działania w kolejnych latach, jeśli chodzi o wzmacnianie rodziny w tym aspekcie społecznym, materialnym, ale także jeśli chodzi o wpływ rodziny na edukację, na kulturę, obecność rodziny w życiu całego narodu, ale także obecność rodziny we wspólnotach lokalnych. Także ten dokument pana prezydenta bardzo mocno wybrzmiewa, jest bardzo takim dobrym elementem tej kampanii wyborczej, ale jest dobrym elementem nie tylko jeśli chodzi o kampanię, ale jeśli chodzi o pokazanie celów naszego państwa na kolejne miesiące i lata. I ten dokument jest moim zdaniem nie tylko takim dokumentem kampanijnym, który definiuje to, co dla naszego prezydenta jest ważne, ale powinien zostać bardzo mocno wzięty pod uwagę przez wszystkich tych naszych rodaków, którzy z jakichś powodów w pierwszej turze zagłosują być może na innego z kandydatów, którym też wartości tradycyjne są w mniejszym bądź większym stopniu bliższe, bo po pierwszej turze będzie druga tura i to będzie właśnie taki moment, kiedy te wspólnoty polityczne, które kształtują nasze codzienne życie polityczne, jakby zejdą na drugi plan i będziemy sobie wszyscy musieli odpowiedzieć. Także właśnie ci, którzy w pierwszej turze zagłosują na przykład kandydata Konfederacji, czy Koalicji Polskiej, czy kandydata Niezależnego, jakiej Polski chcą w przyszłości.
I to, panie pośle, będzie ta druga tura wyborów, czy nie będzie? Wierzyć sondażom, czy nie wierzyć? Bo pan poseł też z jednej strony mówi, że oby nie było, ale za chwileczkę mówi, że w tej drugiej, to już dwukrotnie, że w tej drugiej turze będziemy mieli starcie dwóch tożsamości, bym powiedział, czy dwóch pomysłów na przyszłość wspólnoty narodowej, więc będzie druga tura, czy nie będzie?
Robimy wszystko, żeby tej drugiej tury nie było. Przekonywujemy codziennie Polaków. Pan prezydent prowadzi najaktywniejszą kampanię z wszystkich kandydatów. Przemieszcza się po kraju, spotyka z mieszkańcami małych, średnich miejscowości, dużych miast. Widzimy, że tutaj aktywność i witalność prezydenta jest olbrzymia. Także my jako parlamentarzyści, na przykład w ostatni weekend spotykaliśmy się już w tysiącach wsi, miasteczek, miast. Ja i posłowie z Poznania w Poznaniu, w powiecie poznańskim, w innych powiatach wielkopolskich.
Nawet własnoręcznie oplakatowywaliście Wielkopolskę.
To prawda, także w takich miejscowościach jak Kleszczewo, Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak, Środa Wielkopolska, Konin, Kalisz, także właściwie we wszystkich miejscach w Wielkopolsce. Ale może się zdarzyć i też sondaże na to wskazują, że może jednak dojść do drugiej tury. I to, co jest bardzo ważne, żeby przekonywać tych z nas, którzy z jakichś powodów w tej drugiej turze, w tej pierwszej turze oddadzą głos na innego kandydata, że w drugiej turze to tak naprawdę już nie ma żadnego wyboru. Więc wszyscy, którzy mają poglądy tradycyjne, konserwatywne, narodowe, wolnościowe, ludowe, chadeckie, centrowe, muszą oddać głos na Andrzeja Dudę, bo taka jest polska racja stanu i od tego zależy przyszłość naszej wspólnoty narodowej, naszego świata wartości. Mówię o tym dlatego, że polityka czasami wywołuje takie emocje i powstają rany. Nie wszyscy są w pełni zadowoleni z tego, co jest, mają jakieś uwagi. Chcieliby, żeby w niektórych obszarach pewne rzeczy toczyły się szybciej, inne rzeczy może nie do końca im się podobają, ale trzeba ich przekonywać, że w każdym razie już w tej drugiej turze wszystko inne należy zostawić na boku i skupić się na pryncypiach i oddać głos na kandydata, który te nasze wartości w sposób najdalej idący wyraża. Więc ja tutaj przekonuję wszystkich tych, którzy właśnie myślą może nieco inaczej niż my, niż Prawo i Sprawiedliwość, żeby w drugiej turze się nie wahali. Po pierwsze poszli do wyborów.
Inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość, czy inaczej niż Zjednoczona Prawica?
Tak, myślę o Zjednoczonej Prawicy. Czasami stawiamy znak Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, chociaż oczywiście wiemy, że Zjednoczona Prawica składa się z trzech środowisk, z Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia.
Panie pośle, ja wiem, że rozmawiam z politykiem, z drugiej strony z doktorem nauk prawnych, konstytucjonalistą i tutaj nie z politologiem czy z publicystą. Pan poseł odpowiedział bardzo tak pozytywnie na to pytanie związane z tym, czy wśród kandydatów, czy ugrupowań, które je wspierają, nie znajdują się takie, które chcą nas okraść i naszą przyszłość zbudować na innych fundamentach niż te, o których wspominaliśmy na samym początku. Pozostaniemy przy tej pozytywnej, czy jednak usłyszymy jakieś takie negatywne postaci czy ugrupowania, które jednak chcą okraść i jednocześnie zbudować przyszłość naszego narodu, naszej ojczyzny na fundamentach nie tych, które stanowimy od ponad 1000 lat, 1054.
Ja zawsze wolę zacząć od tej strony pozytywnej, dlatego że uważam, że naszą siłą są wartości, które są dobre i sprawdzone. Nie mamy się czego wstydzić, więc my możemy mówić właśnie od strony pozytywnej. Ale oczywiście, jeśli powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Kampanie i poglądy głoszone przez niektórych kandydatów, to możemy sobie powiedzieć bardzo otwarcie, nas niepokoją. Myślę tutaj na przykład o prezydencie Warszawy, który w ciągu ostatnich 2 lat jako właśnie włodarz stolicy zasłynął z propagowania takich programów, takich projektów, które nie mieszczą się w naszej tradycji, które stanowią odejście od niej, które są pewną rewolucją społeczną. Myślę tutaj właśnie o Rafale Trzaskowskim. I tutaj widzimy też taką znaczną przemianę kulturową, do jakiej doszło, można powiedzieć, w Platformie Obywatelskiej w ciągu ostatniej dekady, a tym bardziej w ciągu 2 dekad istnienia tego ugrupowania. Bo Platforma Obywatelska rozpoczynała jako partia odwołująca się też do tradycji, z jednej strony tradycji liberalnej, ale z drugiej strony tradycji chadeckiej. Ale ten element chadecki coraz bardziej blakł, coraz bardziej był wypychany z tej formacji. Odchodziły kolejne osoby, takie jak Jan Maria Rokita, takie jak później Zyta Gilowska, jak w ostatnim czasie Marek Biernacki, tylko dlatego, że głosował w poprzedniej kadencji za życiem. Jeszcze można powiedzieć, Bronisław Komorowski przed dekadą był człowiekiem, który odwoływał się do tej tradycji. Natomiast Rafał Trzaskowski jest już postacią zupełnie z innego świata wartości. I kulturowo, i politycznie. I muszę powiedzieć, że mam poważne obawy, jak potoczą się losy Polski w kolejnych latach, jeśli ktoś taki stanąłby na czele naszego państwa. I to jest jakby dodatkowa motywacja, żeby włączyć się w tą kampanię wyborczą, czyli poza taką zwykłą motywacją polityczną, którą mamy, zawsze rekomendując naszych kandydatów, wierząc, że są oni dobrze przygotowani, to w tym wypadku ta motywacja jest silniejsza, bo ona nie jest tylko związana z bieżącą polityką, ale właśnie z przywiązania do naszych wartości i takiej obserwacji, że ten świat naszej tradycji zostałby bez wątpienia zagrożony, gdyby pojawiła się osoba z takimi wyraźnymi tendencjami rewolucyjnymi, która wiemy, nie identyfikuje się z wieloma elementami naszej tradycji, naszej kultury, narodu. Ja czasami też mam wrażenie, że ona nawet jej nie zna, że te rzeczy, które dla nas są naturalne, są dla niej zupełnie obce. Jakby to jest ta sprawa, która mnie bardzo z jednej strony martwi, ale z drugiej strony dopinguje do tego, żeby zrobić wszystko, aby wesprzeć prezydenta Andrzeja Dudę i doprowadzić do jego reelekcji.
Panie pośle, bardzo ciekawe przypomnienie przed dekadą niektóre postaci. Przed dekadą to jeszcze politycy Platformy Obywatelskiej odbywali rekolekcje na Jasnej Górze.
Ja muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby wszystkie partie konkurencyjne wobec Prawa i Sprawiedliwości były formacjami zanurzonymi w polskiej tradycji. Wtedy ten spór polityczny, spór partyjny byłby znacznie prostszy. Spieralibyśmy się o to, jak wielkie ma być wsparcie polskich pracowników, jak duże ma być wsparcie polskich przedsiębiorców, jakie programy powinniśmy realizować w obszarze ochrony środowiska. Natomiast ten spór nie byłby taki zasadniczy. Natomiast dzisiaj jesteśmy rzeczywiście, stoimy przed takimi wyborami bardzo fundamentalnymi, daleko idącymi. Jest wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy właśnie, jako cała formacja za tym stoimy, ale jest duża grupa posłów, dla których te rzeczy są szczególnie ważne, którzy są na te sprawy bardzo uwrażliwieni. I no, ta nasza motywacja, jeśli chodzi właśnie o wspieranie kandydatury Andrzeja Dudy, jest motywacją ponad, tak jak zresztą przed chwilą powiedziałem, ponad polityczną.
Wybory 2020, przyszłość wspólnoty narodowej, poseł Bartłomiej Wróblewski naszym Państwa gościem. Telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 657 0012. 536 600 lub 536 600 400. Dla słuchaczy, widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Czekamy na Państwa pytania, spostrzeżenia. Naszym Państwa gościem poseł Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista. Panie pośle, zanim pierwszy telefon, wiadomo, że w oczekiwaniu jeszcze jedno pytanie. Wspomniał Pan kartę rodziny podpisaną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. A z drugiej strony pytanie wciąż aktualne, kiedy wypowiedzenie konwencji stambulskiej albo pozytywnie, tak może specjalnie dla Pana, który mówi, że woli pozytywniej, a mianowicie jakie są szanse, że karta rodziny będzie kartą obowiązującą w całej Unii Europejskiej, tak jak zobowiązani jesteśmy mniej lub bardziej do przestrzegania konwencji stambulskiej. Kiedy będzie konwencja warszawska chroniąca rodzinę, nie tylko mówiąca, że rodzina jest miejscem, gdzie człowiek, zwłaszcza młody, może doświadczyć przemocy, a jednocześnie wiemy, co wiąże się z tą, co idzie za konwencją stambulską.
Po pierwsze powiem, że to piękna idea konwencji warszawskiej, która by była takim ideowym fundamentem ludzi, którzy myślą właśnie w tych kategoriach tradycyjnych. Natomiast odpowiadając na ojca pytanie, najpierw powiem kilka słów o tej konwencji stambulskiej, a później na pomysłach, jak możemy tą sytuację obecną rozwiązać. Konwencja stambulska jest takim dokumentem, który, no, można powiedzieć, przede wszystkim w swojej nazwie akcentuje kwestię zwalczania przemocy domowej. I to jest takie hasło, to jest taka idea, która jest nam wszystkim bliska. W Polsce zresztą niedawno też realizowana czy wzmocniona przez ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, który właśnie chce chronić rodzinę, i ta ustawa, i jej twórcy chcą chronić polską rodzinę w sytuacjach, kiedy dochodzi do naruszenia integralności cielesnej, praw kogoś z domowników. I to jest ta dobra strona. Natomiast słabością konwencji stambulskiej, zagrożeniami, które z niej płyną, jest to, że nomenklatura tam używana, że niektóre pojęcia, które tam są używane i koncepcje, które stoją u jej podstaw, no, w naszej ocenie tej rodzinie nie służą, bo one wywodzą się właśnie z tej ideologii gender, o której mówiliśmy, które podważają nasze tradycyjne pojmowanie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, które też przemycają taką, można powiedzieć, taki element podejrzliwości wobec tradycyjnej rodziny, twierdząc, że tradycyjna rodzina jest źródłem przemocy. Sama w sobie jest źródłem przemocy. I dopóki w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość na szczeblu centralnym, przepisy konwencji będą interpretowane w sposób taki konserwatywny, zgodny z wartościami konstytucyjnymi, z prawem do życia, z godnością człowieka, z ochroną rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa, ojcostwa. Tutaj większych problemów nie ma. Ale nawet obecnie widzimy, że konwencja stambulska, kiedy powołują się na nie niektóre liberalne czy skrajnie liberalne samorządy, staje się takim młotem na rodzinę, na tradycyjną rodzinę, na świat tradycyjnych wartości. Więc nie możemy lekceważyć tego dokumentu i uspokajać się taką myślą, że dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wszystko w tej sprawie jest w porządku, bo nawet teraz te zagrożenia są istotne. I moim zdaniem my musimy znaleźć sposób, aby te zagrożenia zneutralizować. I ta idea, o której mówi ksiądz, o której mówi ojciec, jest, myślę, właśnie taką pozytywną próbą znalezienia rozwiązania, aby stworzyć taki dokument prawa międzynarodowego, zachęcić do niego inne państwa i w tym dokumencie proklamować, przypomnieć prawa rodzinne, które zresztą wyrażone są w innych konwencjach, na przykład w konwencji o prawach dziecka, gdzie mowa jest o tym, że dziecko powinno mieć mamę i tatę, gdzie mowa jest o tym, że należy chronić życie ludzkie od poczęcia, że dziecko ma prawo do życia i ono musi być chronione od momentu jego powstania. Więc stworzenie takiego aktu, zachęcenie innych państw europejskich, pozaeuropejskich do przystąpienia do takiej konwencji byłoby takim pozytywnym może wyjściem z tej sytuacji, żeby z jednej strony nie lekceważyć i wzmacniać ochronę rodziny także przed przemocą domową, ale z drugiej strony afirmować, wspierać tradycyjne wartości, nasze tradycyjne pojmowanie rodziny, tego, że składa się ona z mamy, z taty, dzieci, że te dzieci mają też swoje...
Mamy jako kobiety, taty jako mężczyzny, to musimy dopowiadać niestety, bo rozmawiamy o tej przyszłości wspólnoty narodowej, tożsamości narodowej i mamy jako kobiety, taty jako mężczyzny, bo przecież trwamy w tej wojnie ideowej, nowego nazewnictwa, nowych pomysłów na mamę mężczyznę, nazywanego rodzicem A czy rodzicem B, więc coraz bardziej musimy, wydaje się, dookreślać, że mamą jest kobieta, a tatą jest mężczyzna. Naszym Państwa gościem poseł Bartłomiej Wróblewski. Prosimy bardzo, halo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich obecnych i oglądających nas. Chciałabym przypomnieć wszystkim Polakom, że plan, który wnosi nam Andrzej Duda na nasz kraj, to jest plan, którego nigdy przed nim nie było. Ludzie, naprawdę opamiętajcie się. Ja pamiętam, jak ja żyłam 15 lat temu, kiedy nie było mnie stać na nic, jakie było bezrobocie, jaką się podejmowało pracę za po prostu za bezcen, pracowało się za 5 zł, za 7. W tej chwili zobaczcie, jak podnieśli nam stawkę godzinową. Ja pamiętam, jaka była nędza, ja pamiętam, jak ja żyłam. I naprawdę, pamiętajcie, że to jest naprawdę jedyny prezydent, który nam gwarantuje naprawdę i wolność słowa, i wszystkie te rzeczy, które on nam dał, to jest naprawdę wielka rzecz. Jeżeli naprawdę chcecie, żebyśmy się mogli rozwijać, żeby nasz kraj liczył się w świecie, to naprawdę zagłosujcie na tego człowieka. Ja pamiętam, proszę Państwa, że moja babcia naprawdę żyła poniżej nędzy, miała tak niską emeryturę, jak miała rewaloryzację po 3 zł, to było śmiechu warte, jaka była rewaloryzacja. Teraz ludzie mają starsi 13 emerytury, mają rewaloryzacje takie, że naprawdę cud, co się dzieje teraz w sprawach polskich. Ale ja jeszcze chciałabym zapytać się pana posła, bo takie mam pytanie. Czy jest taka możliwość, żeby broń, która jest w Niemczech, została przeniesiona, no nie cała oczywiście, no ale chociaż w części, żeby broń, która jest w Niemczech, natowska, została przeniesiona na naszą wschodnią flankę. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Dziękujemy. To pani Małgorzata z Warszawy. Panie pośle, proszę o odpowiedź na pytanie, ale wiemy, że no tutaj pani Małgorzata mówi, wszystko zawdzięcza prezydentowi Andrzejowi Dudzie. No wiemy, że prezydent nie jest samym jednoosobową instytucją sprawującą władzę w Polsce. Jest to najwyższa osoba w państwie, ale tutaj w jakim wymiarze ta współpraca prezydenta z rządem, z parlamentem, z władzą sądowniczą, czyli ustawodawczą, może nam zagwarantować przyszłość naszej wspólnoty narodowej?
Bez wątpienia nasza słuchaczka utrafiła w sedno. Rzeczywiście współpraca rządu i prezydenta, dzięki tej współpracy Andrzeja Dudy, Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, całego naszego klubu i w Sejmie, i w Senacie, całego naszego klubu parlamentarnego były możliwe te wszystkie zmiany, o których mówiła. Ja dziękuję, że pani przypomniała o tym, że ostatnie lata były rewolucją społeczną w wielu polskich rodzinach, że sytuacja gospodarcza, bytowa bardzo mocno się zmieniła, bo i 500+, i 300+, i podwyższenie najniższej emerytury, najniższej renty, i podwyższenie stawek godzinowych, i najniższej płacy, i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, 500+ dla dorosłych niepełnosprawnych. Wszystkie te programy bardzo zmieniły życie polskich rodzin. A z drugiej strony, o czym pani wspomniała, zmieniła się też pozycja Polski w świecie. Z jednej strony, mimo na początku pewnej irytacji ze strony państw europejskich, w końcu zaczęliśmy być traktowani bardziej partnersko w Unii Europejskiej. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są też bardzo dobre. I ta nadzieja, o której pani powiedziała, myślę, że ona się stopniowo realizuje, że udział wojsk natowskich, wojsk amerykańskich i stacjonowanie na terenie Polski się zwiększa. Dzięki też tutaj działaniom prezydenta Dudy możemy podróżować do Stanów Zjednoczonych, nie potrzebujemy już wiz. Więc pozycja międzynarodowa Polski bardzo się zmieniła i na pewno kontynuowanie naszych rządów bardzo mocno zwiększa szansę na to, że ta obecność Amerykanów w Polsce będzie większa. A czym większa obecność Amerykanów w Polsce, czym lepsza współpraca w sferze obronności, w sferze bezpieczeństwa, no, tym lepsze gwarancje dla Polski, a wiemy, że czasy, w których żyjemy, nie są do końca spokojne. Że to nie jest tak, jak niektórzy myśleli 30 lat temu, że mamy koniec historii, że przyszłość będzie już tylko pokojowa. Nawet w ostatnich latach widzieliśmy, że w Europie dochodziło do konfliktów zbrojnych, myślę tu o zajęciu Krymu, o zajęciu części Ukrainy, a więc ta obecność Amerykanów i współpraca w ramach NATO jest po prostu bardzo ważna, fundamentalna dla przyszłości Polski i tego wszystkiego gwarantem jest Andrzej Duda i rządy Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękujemy. Wybory 2020, przyszłość wspólnoty narodowej. Naszym państwa gościem poseł Bartłomiej Wróblewski. Prosimy. Halo, Radio Maryja, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłania się Joanna z Bergisch-Gladbach z Niemiec. Chciałabym serdecznie pozdrowić księdza, ojca prowadzącego i wspaniałego gościa, pana Wróblewskiego. Chciałabym bardzo podziękować za te piękne wszystkie słowa pana posła, ale chciałabym powiedzieć tak, że no, wybory 2020. Proszę państwa, wszyscy, to nie jest nam tak dane tak do końca, bo jesteśmy naprawdę tylko wdzięczni naszemu prezydentowi kochanemu. To wszystko się zaczęło dużo, dużo wcześniej. My wszyscy Polacy, my wszyscy nawet za granicą. I jednak do tego się przyłożyliśmy bardzo. Nasz pan prezydent Kaczyński, świętej pamięci, jego brat, wszyscy następcy, ale to, co teraz mamy, to rzeczywiście, pozdrawiam panią Małgosię z Warszawy, jest wszystko racja, prawda. ale chciałabym powiedzieć tak, że nasza wolność i nasze dzisiejsze wybory nie są nam dane od tak, bo nam się należy. Myśmy to wywalczyli. I to, co się dzieje między wyborami Lecha Kaczyńskiego, a teraz naszego pana Dudę, prezydenta Dudy, to jest po prostu ciężka, ogromna praca. Ja chciałabym tylko tak powiedzieć, że roczniki 80., 90., to oni są wszyscy za granicą, to są moje dzieci za granicą. I tam nadal jest walka o polskość. No niestety, wszystko się złożyło do tego, że moje dzieci, cała trójka moich dzieci wyjechała za granicę. Oni są katolikami z krwi i serca. Ich dzieci są wychowywane, nie wychowywane, tam są wychowywane na zachodzie, ale przyjeżdżają jako komunie i śluby, wszystko w Polsce. Tylko że tak nie do końca jeszcze moje dzieci wiedzą o tym, ale tak nie do końca wierzą, że ta nowa przyszłość w Polsce taka będzie taka nam zadana od góry. Oni nadal muszą pracować sami na siebie, bo gdyby nie oni sami, to by nie doszli do tego, co mają. Ja nadal pracuję od 24 lat w Niemczech. Wiem, że w końcu wrócę do domu, do swojej rodziny, bo ja, wiadomo, że ja przyjeżdżam, mam firmę w Polsce i płacę podatki, wszystko płacę w Polsce, ale tak myślę, że za 4 lata wrócę do Polski na emeryturę i będę dumna z tego, że ja jako Polka, jako matka Polka, bo to jest tak bardzo ważne, wychowałam swoje dzieci w duchu katolickim, patriotycznym. Ja wiem, że ja wrócę do Polski, będę miała o czym opowiadać. Tylko chciałabym, żeby to jeszcze moje dzieci też zrozumiały, chociaż są patriotami z krwi i kości. Ale ta nasza wolność jeszcze nie jest tak strasznie nam zadana z góry. My musimy o nią jeszcze walczyć. Także ja z całego serca życzę naszemu prezydentowi Dudzie, że wygra te wybory, bo teraz nasza przyszłość leży po prostu w jego rękach. To, co się dzieje na Zachodzie, wszystko te piękne rzeczy, te piękne, kolorowe zarobki i to wszystko. Proszę Państwa, to nie znaczy, że to jest dobre dla nas, dla Polaków. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy, pan poseł Bartłomiej Wróblewski.
I znowu kilka bardzo dobrych, ważnych wątków podjętych przez Panią, bo bardzo ładnie Pani nawiązała do słów Jana Pawła II. Że wolność jest dana, ale jest także zadana. I że jest to wielka odpowiedzialność, która spoczywa na nas wszystkich, jak ją wykorzystamy. Czy będziemy w stanie ją unieść, czy będziemy w stanie wychowywać w takim duchu nasze dzieci, nasze wnuki, kolejne pokolenia. To, co pani też powiedziała, że no, nie samym chlebem człowiek żyje. Z jednej strony są te sprawy materialne, ale jeśli będziemy zaniedbywać te sprawy duchowe, sprawy tożsamościowe, no to może się okazać, że ten nasz sukces gospodarczy i te wszystkie dobre same w sobie rzeczy, no, przyjmiemy ostatecznie, będą miały taki gorzki posmak. Bo wiemy, że wiele państw na świecie, w których zwiększył się na przykład poziom życia, zupełnie odeszło od wartości, które w poprzednich pokoleniach były tam ważne. Myślę na przykład o tym, co się stało we Francji, która kiedyś nazywana była najstarszą córką Kościoła, a dziś jest państwem bardzo mocno zlaicyzowanym. Więc to od nas zależy, jaka będzie Polska, jaka będzie nasza wspólnota narodowa. No, jednym z możemy się do tego przyczynić w kolejnych tygodniach, wzmacniając, oddając głos na przykład na prezydenta Andrzeja Dudę, ale możemy też to zrobić na wiele innych sposobów. W naszym życiu codziennym, podejmując różne działania społeczne, wspierając dobre inicjatywy. Ja chciałbym w kolejnych miesiącach i latach bardzo konsekwentnie występować z kolejnymi projektami. Tak jak mówiłem o tej edukacji domowej, ale też o zmianach w innych obszarach edukacji, także z naszymi kolegami, koleżankami z Prawa i Sprawiedliwości podejmować takie projekty, na przykład wspierające rodzinę w życiu lokalnym, wspierające polskie elity, które nie zawsze jest łatwo, na przykład pracując na uniwersytetach, wiemy, że tam te zasady równości, które często są na sztandarach, na co dzień nie zawsze są respektowane, że wiele osób doświadcza dyskryminacji ze względu na swoje konserwatywne, tradycyjne, chrześcijańskie poglądy, więc potrzebujemy tutaj zmian, aby naukowcy nie byli karani za to, że poza murami uczelni wygłaszają swoje opinie, swoje poglądy, żeby nie dochodziło tutaj do takiej presji, aby zniechęcić do odwoływania się do naszej tradycji osoby, które pracują na wyższych uczelniach, aby skończyć z takimi praktykami dyskryminującymi osoby, właśnie jeśli chodzi o uzyskiwanie stopni naukowych, o zatrudnianie. Można powiedzieć, że właściwie co kilka miesięcy jesteśmy skonfrontowani z taką sytuacją. Na przykład przypomnę o sytuacji z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem, któremu na pewnym etapie chciano odmówić uzyskania tytułu profesora, dlatego że niektórym osobom nie podobały się poglądy pana profesora i jego zaangażowanie w dobrą zmianę. Także tych obszarów działania jest bardzo wiele. Wspomnę na zakończenie tej wypowiedzi o jeszcze jednym bardzo ważnym obszarze, obszarze mediów. Po 2015 roku uzyskaliśmy pewną równowagę w mediach, dlatego że media publiczne przestały mówić to samo, co mówiły wcześniej jednym chórem z dużymi telewizjami prywatnymi. Mieliśmy wtedy pewien monopol medialny, który szlachetnie przełamywała telewizja Trwam i mała telewizja Republika. Dziś mamy większą równowagę, ale powinniśmy w kolejnych miesiącach i latach zadbać o to, aby powstały takie niezależne, powstały czy zostały wzmocnione niezależne media prawicowe, konserwatywne, chrześcijańskie, które będą mogły funkcjonować niezależnie, kto w Polsce będzie rządził. Czyli żeby ten pluralizm medialny objął też media niepubliczne i to jest wielkie zadanie dla nas na kolejne miesiące i lata, bo tego potrzebujemy, aby nasza wspólnota narodowa, niezależnie kto rządził, mogła trwać i się rozwijać.
Wybory 2020, przyszłość wspólnoty narodowej, poseł Bartłomiej Wróblewski. Panie pośle, na kanwie tych dwóch telefonów, ostatnich pańskiej odpowiedzi, laicyzacja Francji, to znaczy się, że Francja straciła swoją tożsamość narodową? Czy jest państwem, czy Francuzi są narodem, którzy tracą swoją tożsamość narodową? Ich przyszłość jest przyszłością, jeżeli chodzi o budowanie wspólnoty narodowej, pod znakiem zapytania?
No, wiemy, że sytuacja we Francji się bardzo mocno zmieniła. Kilkadziesiąt lat temu większość Francuzów chodziła do kościoła. Dzisiaj to pewnie jest około 10%. Także ta zmiana w ciągu ostatnich trzech pokoleń jest bardzo głęboka. To nie oznacza, że nie ma osób, bo są ich tysiące czy miliony Francuzów, którzy są przywiązani do tradycyjnych wartości. Sam pamiętam, jak uczestniczyłem w pielgrzymkach tradycyjnych, to było naprawdę poruszające wydarzenie. Piękne pielgrzymki, takie jak w Polsce do Częstochowy.
Z Paryża do Chartres.
Na przykład z Paryża do Chartres. Właśnie dwukrotnie w czasie studiów byłem na takiej pielgrzymce. Także jest bardzo wielu Francuzów, którzy to rozumie. Ja powiem nawet taką ciekawostkę, ojcu. Kiedy czasami rozmawiam z dziennikarzami z krajów zachodnich, ponieważ w poprzedniej kadencji byłem przewodniczącym grupy polsko-irlandzkiej, później grupy polsko-niemieckiej w naszym parlamencie, wiceprzewodniczącym grupy polsko-brytyjskiej, więc wielokrotnie bywałem za granicą i był taki czas, że niemal codziennie, czy w każdym razie w każdym tygodniu rozmawiałem z dziennikarzami z Francji, z Niemiec, z innych państw europejskich. I czasami używałem takiego argumentu, że polski rząd na przykład w sprawie polityki imigracyjnej w większym stopniu, czy w sprawie polityki tożsamościowej, w większym stopniu odpowiada oczekiwaniom tysięcy Francuzów czy Niemców. Oni w pierwszym momencie nie wiedzieli, co odpowiedzieć, ale taka jest prawda. Bo wszędzie w Europie są ludzie, którzy myślą dokładnie tak jak my. Jak słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Nie zawsze są w większości, często są w w zdecydowanej mniejszości, ale wszędzie oni w Europie są. Jest ta wspólnota, która jest wspólnotą wartości chrześcijańskich i ona jest w tej Europie i na całym świecie. I my oczywiście kształtując naszą wspólnotę narodową, nie możemy zapominać o tym naszym takim też naszej takiej uniwersalistycznej misji, o której pisali wieszczowie, o której często mówił Jan Paweł II, że budując naszą wspólnotę narodową, nie możemy zapominać o tych szerszych kontekstach, w których żyjemy, o wspólnocie kulturowej, wspólnocie naszej wiary i że naszym obowiązkiem jest też wzmacnianie naszych braci, osób, które podobnie myślą co my, które żyją w innych państwach, także we Francji, w Niemczech, Irlandii czy w innych państwach europejskich.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Kolejny telefon, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem, mam na imię Katarzyna, dzwonię z Poznania, także mam przyjemność obserwować tutaj tytaniczną pracę, jaką wykonuje pan poseł Wróblewski w wielu działaniach tutaj w Wielkopolsce, która się tak no, w wielu miejscach odwróciła od swoich chrześcijańskich korzeni no, i tą jego działalność obserwuję. I tutaj w kilku tematach chciałabym no, tak zgłosić swoje no, podziw i uznanie i pewne rzeczy może tak napomknąć, może to się przyda właśnie w tej kampanii wyborczej. Jestem prawnuczką powstańca. Mój dziadek był, pradziadek był redaktorem przedwojennego Wielkopolanina i ostatnio w IPN-ie otrzymałam taką Volkslistę, z której została eksterminowana cała elita wielkopolska. Obersturmbannführer Sommer podpisał wyrok na mojego pradziadka, dziennikarza, dyrygenta chórów, na księży, na nauczycieli, na przedsiębiorców. To była ogromna eksterminacja. Tam gilotyna na Młyńskiej tylko z niedzieli na poniedziałek miała przerwę. Szczątki tych ofiar, tak jak Poznańskiej Piątki, zwrócono nam z Muzeum Historii Naturalnej we Wiedniu w 1992 roku, a wiele miejsc jak Lasy Palenckie, Zabikowo i ofiary Fortu VII zostały jeszcze być może no nieodkryte, bo ja do tej pory szukam pradziadka przez Instytut Ścigania Zbrodni Hitlerowskich w Bad Arolsen. Wymordowano nam ogromną elitę społeczną wielkopolską, która była nośnikiem wartości chronionych przez 1000 lat. Dlatego tak trudno może w tej Wielkopolsce jest. Potem dobito przecież w Katyniu, a resztę wiadomo co się za PRL-u, że tych najszlachetniejszych, którzy właściwie szli na pierwszą linię frontu, no mamy lukę pokoleniową, dlatego tak trudno po prostu tutaj pewne rzeczy zrozumieć. Kolejna elita PRL-owska, no to wiadomo, że to już była ta, która została jeszcze, była dobijana i trudno po prostu ją reaktywować. Dlatego taka ważna jest rola szkół katolickich w Wielkopolsce, aby z powrotem te wartości, które były chronione, które były pielęgniowane, reaktywować. Druga rzecz to jest to fakt, że w 2004 roku miałam przyjemność być na pielgrzymce w Rzymie na 4 kanonizacjach naszej, które wielkopolskiej świętej Urszuli Duchowskiej, Felczara, Felczanki, jak i włoskiej Patrycjuszki i ważyły się wtedy losy akcesji Polski do Unii. Państwo właśnie w tej pierwszej linii, potem przed Teatrem Nowym na jednym plakacie z panem Palikotem, no ale nic, ważyły się losy. Liga Polskich Rodzin przyjechała z transparentem, ojcze święte racy, wyprzedają polską ziemię i zakłady pracy. Wszyscy ogromnie wyczekiwali, bo to była 25. rocznica pontyfikatu, urodziny ojca świętego, przyjechał bardzo zmęczony z jakiejś pielgrzymki i do dziś zapadły mi po prostu w serce te słowa, że nie odcina się korzeni, z których się wyrosło. Prośba, abyśmy przenieśli to dziedzictwo kulturowe, duchowe na kolejne pokolenia, że zdaje sobie Ojciec Święty z naszej mizerii jako Polaków i tego, co po prostu po wojnie zostało, jaka mizeria i materialna, i jeżeli chodzi o ludzi, ale należy nam się udział w Unii na równych prawach, bo zawsze byliśmy w środku Europy i tyle razy o nią walczyliśmy, a w ostatnich wojnach od Gibraltaru po Kołymy i od Gibraltaru po Narwik. i zaklinał Ojciec Święty właśnie, żeby nie odcinać się od chrześcijańskich korzeni i przenieść to duchowe dziedzictwo. I to do dzisiaj po prostu pamiętam.
Dziękujemy Pani Katarzyno.
Jedną tylko rzecz chciałam. Ja chciałam podziękować Panu ministrowi Szumowskiemu jako lekarz, bo jestem lekarzem, za ogromną pomoc od moich kolegów, którzy są na pierwszej linii frontu w Poznaniu, anestezjologów ze Szwajcarskiej, szefów SOR-u w Nowym Tomyślu, że tak wspaniale po prostu poprowadzanej akcji w ramach COVID nie mamy dlatego drugiego Bergamo. Mówię to z całą odpowiedzialnością jako lekarz POAZ-u, pierwsza linia frontu. Dzięki jego szybkiej decyzji, on sam pracował w umieraniach Matki Teresy w Kalkucie i uchronił wiele ludzkich istnień. Mało tego, zaangażowanie obrony terytorialnej. Bardzo dziękuję panu ministrowi Błaszczakowi też za świetną tutaj pomoc lekarzom. Moi koledzy mówią tak, słuchaj, jesteśmy zaopatrzeni w leki, w materiały ochronne, możemy w komforcie pracować. Jedna rzecz, żeby po prostu ludzie byli odpowiedzialni. I na ostatek powiem, ja pracowałam jako orzecznik w Zakładzie Ubezpieczeń i przez 12 lat obserwowałam środowisko LGBT, bo te osoby przychodziły porędy z powodu zaburzeń osobowości. Moja refleksja jest taka, to są osoby głęboko poranione, ale zranienia się pielęgnuje i leczy, a nie drapie innych i jeszcze to reklamuje. Także życzę powodzenia panu prezydentowi Dudzie, który uważam, że jest wojownikiem światła w odróżnieniu od pana Trzaskowskiego, który bohatersko uciekł na zwolnienie, jak wypukł COVID. Także ja nie mam wątpliwości, na kogo będę głosować. Dziękuję.
Dziękuję pani Katarzyno. Bóg zapłać pani doktor. Prosimy, panie pośle, mamy bardzo ograniczony czas. Niemalże minuta poselska.
Ja bardzo dziękuję za dobre słowa i za takie piękne świadectwo, pani doktor. No cóż, stoimy, jesteśmy przed wyborami prezydenckimi, przed pierwszą turą wyborów i mogę tylko dołączyć i jakby powtórzyć to, co powiedziałem wcześniej, że bardzo jest ważne, żebyśmy wszyscy poszli do tych wyborów, żebyśmy wsparli naszego prezydenta. Ci z państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wyborach osobiście, do piątku można jeszcze zagłosować za pomocą swojego przedstawiciela. Trzeba tą sprawę zgłosić do Urzędu Miasta, gdziekolwiek jesteśmy, w Poznaniu na ulicy Libelta, ale w każdym mieście w Urzędzie Miasta i wtedy można zagłosować, oddać swój głos, jeśli osobiście nie możemy udać się do lokalu wyborczego z jakichkolwiek powodów. To bardzo ważne, dlatego że każdy głos się liczy. Nawiązując do tego, co powiedziała pani doktor, chciałem jeszcze powiedzieć też o takim pięknym epizodzie z kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Mianowicie przez 20 ponad lat Wielkopolanie starali się o to, aby upamiętnić dwóch dowódców Powstania Wielkopolskiego, generała Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. I te starania z różnych powodów się nie udawały, zmieniali się prezydenci. Ja taką próbę podjąłem w roku 2016 i też się to nie udało, ale w 2018 spotkałem się osobiście z panem prezydentem, wróciłem do tej sprawy i udało się przełamać wszystkie opory, które wcześniej w kancelarii prezydenta były i była piękna uroczystość. W grudniu 2018 roku dwaj dowódcy Powstania Wielkopolskiego zostali odznaczeni Orderem Orła Białego, a za ich pośrednictwem w symboliczny sposób zostało wyróżnione zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, z którego Wielkopolanie do dziś są dumni, Wielkopolanie wszystkich barw i przekonań.
Panie pośle, i pani doktor odpowiedzi.
Tym argumentem też przekonać szczególnie wszystkich Wielkopolan, którzy może się wahają, aby oddać głos na naszego prezydenta.
Panie pośle, pani doktor Katarzyna odpowiedziała na to pytanie, które chciałem zadać panu, a mianowicie czy Łukasz Szumowski jako minister zdrowia pomógł prezydentowi w tym procesie walki o prezydenturę na kolejną turę. No, odpowiedziała pani Katarzyna, ale takie bardzo krótkie pytanie. Jak pan ocenia ten pojedynek pomiędzy byłym prezesem Rady Ministrów, byłym przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, a obecnym prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie wyborów? Ta twitterowy pojedynek.
Donald Tusk przegrał wybory w 2005 roku, jak gdyby do dziś nie do końca się pozbierał. Jest w nim jakiś żal, jakaś pretensja. Czasami też brak elegancji. Andrzej Duda wygrał wybory w 2015 roku, ale był politykiem dużo bardziej samodzielnym niż na przykład prezydent, którego miała Platforma Obywatelska. Donald Tusk powinien starać się zabiegać o interesy Europy i Polski w Europie, a nie zajmować się głównie tym, żeby podszczypywać polski rząd i polskiego prezydenta. Tym bardziej w czasie takim trudnym obiektywnie dla całego naszego kontynentu, w czasie epidemii koronawirusa, z którą Polska, tak jak powiedziała pani doktor, poradziła sobie dużo, dużo lepiej niż większość w każdym razie państw zachodnioeuropejskich, państw wydawało się, że bogatszych, lepiej przygotowanych, bardziej doświadczonych. Także tutaj też należą się słowa podziękowania. W pełni się zgadzam panu ministrowi Szumowskiemu. Zdaliśmy egzamin w tym czasie.
Dziękujemy też panu posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu za udział w dzisiejszych rozmowach. Wybory 2020, przyszłość wspólnoty narodowej. Dziękuję panie pośle.
Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
I dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.